Rząd zapowiedział zmiany w Polskim Nowym Ładzie. Część tych zmian obejmuje samozatrudnionych, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze. Jak pani ocenia te zmiany? Kto zyska na tym, a kto straci?
No więc mówimy tutaj o populacji przynajmniej 2,5 miliona, nazwijmy to, takich jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli samozatrudnienia. No i my, ekonomiści, potrafimy to stosunkowo łatwo wyliczyć, że jeśli uwzględnić nową, wolną kwotę od podatku oraz podwyższony próg dla drugiej stawki podatkowej i, co najważniejsze, nową składkę zdrowotną, której już nie będziemy mogli odliczyć sobie od podatku, no to my już mamy pewność, że te zmiany mogą się okazać pozytywne dla około 40% osób prowadzących taką działalność jako samozatrudnieni. Około 60%, a nawet pójdę dalej, do 2/3 tych populacji, no to niestety będą ofiary tego nowego rozwiązania. Również potrafimy wyliczyć, przy jakim poziomie dochodów miesięcznych już przestaje się to opłacać. A więc mówimy tutaj o dochodzie na poziomie około 6 tysięcy złotych miesięcznie. 6 tysięcy, mówię tu o wynagrodzeniu brutto, tak? 6 tysięcy złotych miesięcznie będzie powodowało, że 6001 zł już nas przenosi w grupę osób, dla których te rozwiązania podatkowo-składkowe przestają być korzystne. I w takiej sytuacji potrafimy to porównać. Powiadamy, bardziej opłacalne byłoby być pracownikiem na umowę o pracę. Ja zwrócę też na to uwagę, że te pomysły zapisane w Polskim Nowym Ładzie, pomysły dotyczące i składki zdrowotnej, i rekonstrukcji systemu podatkowego, choć to nie zostało powiedziane otwarcie, ale one mają związek z jedną ważną intencją, a mianowicie chodzi o zlikwidowanie części kontraktów samozatrudnieniowych. Proszę zauważyć, że to ma być taki system, który demotywuje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. To ma być taki system, który motywuje do tego jedynego, słusznie prawdziwego modelu pracy, jakim jest umowa o pracę, i tak w intencjach rządzących to słyszymy.
A czyż nie stracą te firmy, które faktycznie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a nie w zastępstwie za umowę na etat?
No rzeczywiście, jak powiedziałam, około 60% populacji samozatrudnionych, czyli to jest dzisiaj mniej więcej 2,5 miliona ludzi czy firm, jak wolimy, niestety odczuje te zmiany jako zmiany bardzo niekorzystne. No i mogę rozumieć, że jakaś cząstka z tych 60% zdecyduje się wracać do starego modelu swojej pracy, czyli do pracy na etat, ale jakaś inna cząstka będzie nadal tkwiła przy tym rozwiązaniu jako rozwiązaniem daleko bardziej elastycznym. Prawda jest taka, że to jest rozwiązanie elastyczne, korzystniejsze i dla pracodawcy, i dla pracobiorcy w takimże układzie. I w zasadzie jako ekonomistka jestem zdziwiona, że ktoś chce niszczyć te wypracowane modele pracy na samozatrudnieniu, ponieważ my przez lata apelowaliśmy o to, żeby rynek pracy był bardziej elastyczny. Otóż okaże się, że dzisiaj wracamy do bardzo sztywnego rynku pracy i jak tylko sytuacja na rynku pracy się kiedyś pogorszy, no to będziemy tego naprawdę gorzko żałować.
Jednoosobowe firmy mogą rozliczać się z fiskusu na podstawie karty podatkowej, ryczałtu czy też na zasadach ogólnych. W zależności od formy rozliczenia niektóre podmioty zyskają czy stracą? Były już przeprowadzone takie analizy?
Tak, oczywiście. To firma konsultingowa Grant Thornton to wyliczyła. I rzeczywiście w znakomitej większości, jeśli przyjąć założenie, że ci samozatrudnieni wybierają jednak stawki liniowe 19%, no to tutaj właśnie spotykamy się na poziomie tych około 6 tysięcy złotych brutto miesięcznie, które to spowodują, no, że przestanie to być opłacalne. W innym ujęciu, na przykład przy ryczałtach 8,5%, to może dochodzić nawet do 7 tysięcy. Jeszcze się będzie to opłacało, już powyżej 7 tysięcy przestaje się opłacać. No bardzo ważne, żeby zrozumieć, dlaczego przestaje nam się to opłacać. Bo z jednej strony, samozatrudnionym, to mam na myśli, bo z jednej strony rząd nam obiecuje wyższą kwotę wolną od podatków, rząd nam obiecuje, że ewentualnie drugi próg podatkowy następuje przy kwocie powyżej 120 tysięcy, a nie, jak było do tej pory, powyżej 85 z kawałkiem. Ale z drugiej strony, i to jest ta radykalna i strategiczna zmiana, my do niedawna płaciliśmy składki zdrowotne na samozatrudnieniu, po pierwsze ryczałtowe, a nie uzależnione od poziomu dochodów. To było w ostatnim okresie około 380 zł miesięcznie, a więc podstawowa kwestia. Dzisiaj już nie ryczałtowa składka zdrowotna, tylko składka zdrowotna naliczona od podstawy dochodowej 9% tego i co więcej, do niedawna mogliśmy tą składkę zdrowotną odliczyć od podatku, a teraz to będzie niemożliwe odliczenie od podatku. Efekt na koniec dnia jest taki, że nasze obciążenia podatkami czy parapodatkami i innymi daninami po prostu wzrosną. Nadal potwierdzam to w istocie, że tego typu rozwiązania mogą przynieść korzyści dla osób pracujących i według autorów no, tego programu około 18 milionów Polaków pracujących odczuje korzyść, ale zaznaczam, że kilkaset tysięcy, a może ponad milion osób samozatrudnionych, które wzięły sprawy w swoje ręce, mogą być ofiarami nowego systemu.
A co z firmami, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej?
I tu będzie podobny efekt, dlatego że prawdopodobnie przy karcie podatkowej nie będzie zwolnienia z tej 9% składki zdrowotnej, czyli ten efekt negatywny mam na myśli, prawdopodobnie no, dotknie firmy rozliczające się dzisiaj na karcie podatkowej. Jedno jest pewne, nikt dzisiaj nikogo, niezależnie od formuły zatrudnienia, nie zwolni z tej 9% składki zdrowotnej, więc po pierwsze jej wymiar rośnie z poziomu 7,75 aktualnie, a po drugie jej wysokość nie może być odliczona od podatku, czyli nie, ta składka przestanie być traktowana jako quasi koszt takiego przedsiębiorcy.